23 września w liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie świętego Ojca Pio. Ojciec Pio. Jest to jego imię zakonne. Natomiast ze chrztu miał imię Franciszek. Franciszek Forgionem. Tak się nazywał. Urodził się 25 maja 1887 roku w rodzinie prostych ludzi, w miejscowości odległej o godzinę drogi od Pietrelciny, która leży na południu Włoch. Rodzina była biedna, właściciele kawałka gruntu, niecały hektar. Rodzicami byli ojciec Gracjan Forgione, matka Maria Józefina. Mieli 8 dzieci. Franciszek był 4 ich synem. Niestety 3 bracia zmarli w wieku dziecięcym. Biedna rodzina nie mogła zapewnić dzieciom należytej opieki medycznej i wykształcenia. A ich religijność była prosta, ale przykładna. Franciszek miał charakter łagodny, był posłuszny i lubił chodzić do kościoła. Kościół parafialny był pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Tam upodobał sobie kaplicę świętej Anny. Tam też poznał młodego zakonnika kapucyna odwiedzającego Pietrelcinę. Ta znajomość i pobożność franciszkańska matki spowodowały, że we Franciszku zrodziło się pragnienie wstąpienia do zakonu franciszkanów i naśladowania świętego Franciszka. Rodzina poważnie potraktowała to pragnienie syna, troszcząc się o naukę chłopca. On w wieku 16 lat w 1903 roku wstąpił do zakonu franciszkańskiego, kapucynów. W zakonie przyjął imię Pio. Uroczyste śluby zakonne złożył w styczniu 1907 roku, a 10 sierpnia tegoż roku przyjął święcenia kapłańskie. Jednak nie mógł rozpocząć wspólnotowego życia zakonnego ze względu na szwankujące zdrowie. Młody kapłan, ojciec Pio, został odesłany do Pietrelciny. Tam spędził 6 lat. Potem został przeniesiony do klasztoru w Foggia, a wkrótce do San Giovanni Rotondo. Te lata nauki, nowicjatu i przygotowania do kapłaństwa naznaczone były problemami zdrowotnymi. Ojciec Pio otrzymywał nadprzyrodzone znaki, jak różne wizje. One rozwinęły się w dalszym jego życiu. Ojciec Pio opisywał je i przekazywał swojemu kierownikowi duchowemu. Opowiadał też o walce z diabłem. Ta walka toczona była niejednokrotnie przy pomocy siły fizycznej. Ojciec Pio, jako młody zakonnik, kapucyn, niechętnie opowiadał o tym. Ogarniało go poczucie strachu i cierpienia. Największe cierpienie przyniosła mu choroba gruźlicy płuc. Odczuwał szczególną jej natarczywość w pierwszych latach służby kapłańskiej. W Pietrelcinie sprawował służbę kapłańską przez odprawianie liturgii mszy świętej, duchowe kierownictwo wiernych. Z niektórymi prowadził korespondencję, ale centrum jego życia stanowiła sprawowanie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Ta celebracja Eucharystii stanowiła interpretację jego duchowości. Gdy ojciec Pio odprawiał mszę świętą, upodabniał się do Chrystusa, który ofiarował siebie na Kalwarii. Tajemnica męki Chrystusa ogarniała go całkowicie. On uczestniczył najpełniej w cierpieniu i miłości Chrystusa. Ojciec Pio odprawiał mszę świętą bardzo długo. W czasie mszy świętej były przerwy, w których zatapiał się w modlitwie, przeżywając wewnętrzne uniesienia. Pisał: wszystko, co Jezus zniósł w czasie swej męki, także i ja cierpię w sposób niedoskonały, w takim stopniu, w jakim to dopuszczone dla stworzenia ludzkiego. Ta tajemnica głębokiego związku z Jezusem ukrzyżowanym dopełniła się 20 września 1918 roku. Wtedy ojciec Pio został naznaczony stygmatami. Otrzymał rany Jezusa. I wtedy został wysłany do klasztoru San Giovanni Rotondo. Stygmaty przyniosły mu sławę, ale i cierpienie. Powstały niekończące się polemiki i zamieszania wokół jego osoby. Ojciec Pio starał się trzymać stygmaty w tajemnicy. Jednak wieść o stygmatach rozszerzyła się bardzo szybko. Zaczęli przybywać liczni ludzie zaciekawieni zjawiskiem ukazania się ran Chrystusowych. Ojciec Pio nie zabiegał o całe to zamieszanie wokół jego osoby. Te 5 ran na rękach, stopach i boku zostało poddanych badaniom lekarskim i naukowym. Rany nigdy nie uległy zakażeniu, mimo iż nie stosowano żadnych opatrunków i nigdy się nie zagoiły aż do śmierci. Niektórzy dopatrywali się w tych ranach zjawiska psychosomatycznego jako przejaw jej neurozy czy jako wyraz wyjątkowo silnej sugestii, jednak to zostało odrzucone. Odrzucone siły oczywistości z tych ran, samych ran. Wówczas najbardziej sceptyczną opinię na temat ran ojca Pio wydał ojciec Augustyn Gemelli. On jednak nigdy nie badał z bliska jego stygmatów, ale utrzymywał postawę pełną nieufności. Jednak jego opinia, która została opublikowana, wpłynęła na wydanie negatywnego osądu przez papieża Piusa XI. Podtrzymała też oskarżenia oszczerców, na których czele stał zaciekły przeciwnik ojca Pio, biskup Pasquale Gagliardi. Te oskarżenia spowodowały, że Stolica Apostolska wypowiedziała się negatywnie w sprawie stygmatów. Święte Oficjum w 1922 roku nakazało zastosować środki restrykcyjne wobec ojca Pio. Oświadczyło, że nie ma żadnej pewności, iż jego rany, stygmaty mają nadprzyrodzone pochodzenie. Ojciec Pio został nakłoniony do zmiany kierownika duchowego. Zakazano mu pisania listów i zabroniono pokazywania stygmatów. Musiał ograniczyć sprawienie mszy świętej do pół godziny, nie dłużej. Czas ograniczeń i napięć wobec ojca Pio trwał do 1933 roku. Sprawiał on zakonnikowi ogromny ból, ale ojciec Pio nie okazywał reakcji buntu i przeciwstawienia. Poddał się wszystkiemu. Przez całe życie z pokorą i posłuszeństwem przyjmował uwagi i zakazy przełożonych, chociaż były one ze sobą sprzeczne. Potrafił milczeć wobec oszczerstw. W latach 1960-1964 nakładano na niego restrykcje, podejrzewając o uchybienia przy założonym przez niego szpitalu oraz w kierowaniu liczną grupą wiernych kobiet, poszukujących wciąż jego obecności. Był też kontrolowany różnymi wizytami apostolskimi. Okresy największej swobody przypadły w czasie pontyfikatu Piusa XII w latach 1939-1958 roku i papieża Pawła VI od 1963 roku. Ludzie, którzy spotkali się z ojcem Pio, nie pozostali obojętni. Miał on dar czytania w duszy. Niektórzy udający się do San Giovanni Rotondo z ciekawości, a nawet w intencji wykpienia świętości ojca Pio, przeżyli tam nawrócenie i przystępowali do spowiedzi. Wierni byli też pod ogromnym wrażeniem licznych przypadków uzdrowień. Oto 6-letni chłopiec z Francji, cierpiący na meningokokowe zapalenie opon mózgowych w ostatnim stadium. Prośba o uleczenie dotarła do ojca Pio o godzinie 13.30 23 stycznia 1957 roku, a już o godzinie 16 gorączka opuściła chłopca. Został uzdrowiony. Kiedy pokazano mu zdjęcie ojca Pio, powiedział, że dobrze go zna, bo spotkał się z nim w ciągu dnia. Ojciec Pio miał dar bilokacji, przebywania jednocześnie w dwóch miejscach. Oto wśród wielu osób deklarujących się, że spotkali się z ojcem Pio, był święty Alojzy Orione, który opowiadał, że rozmawiał z nim w Rzymie, w Bazylice Świętego Piotra, a ojciec Pio był San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio miał misję uczestniczyć w męce Chrystusa i nieść ulgę w cierpieniu wiernym, przybliżając ich do Boga. Takie rozumienie posłannictwa sprawiło, że w San Giovanni Rotondo stworzono zakład opieki medycznej, w którym opieka i leczenie ludzi ubogich były darmowe. Był to dom ulgi w cierpieniu. Został on otwarty 5 maja 1956 roku. Ten dom jest i dziś najbardziej nowoczesny w Europie. Z duchowości świętego ojca Pio tworzą się wciąż na świecie grupy modlitwy, popierane dzisiaj przez wielu biskupów. Ojciec Pio wstawał codziennie o 5 rano. Potem była modlitwa, odprawianie mszy świętej dla wiernych, przyjmowanie oraz spowiadanie niekończącej się procesji penitentów. Spowiadał ponad 100 osób dziennie. Umęczony wieloletnim bólem ran, stygmatów, schorowany, zmarł w nocy 23 września 1968 roku w wieku 81 lat. Stygmaty znikły w momencie zgonu. W pogrzebie uczestniczyły rzesze wiernych. Jego świętość została potwierdzona i uroczyście ogłoszona przez Kościół 16 czerwca 2002 roku w liturgii kanonizacyjnej sprawowanej przez Jana Pawła II, który osobiście poznał ojca Pio i uzyskał przez wstawiennictwo ojca Pio uzdrowienie chorej na raka Wandy Pułtawskiej, swojej znajomej. Dziś miejscowość San Giovanni Rotondo należy do ważnych miejsc pielgrzymkowych. Przyjmuje rocznie około 9 milionów pielgrzymów. Ojciec Pio powtarzał, pragnę być jedynie ubogim bratem, który się modli. Pragnę być jedynie ubogim bratem, który modli się.